Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, chcemy dziękować Ci, że z Twojej łaski, z Twojej dobroci możemy tutaj dzisiaj być. I kiedy jesteśmy na nabożeństwie, Boże, to wierzymy, wyznajemy, że Ty jesteś naszym gospodarzem, to przede wszystkim Ty nam usługujesz przez swoje sługi. To Ty, Panie, nas pouczasz, to Ty nas napominasz i to Ty, Panie, dajesz nam mądrość podczas kazania. Prosimy Cię dlatego o to, by Twój Duch Święty działał w naszych sercach, otwierał nasze uszy i serca właśnie na Twoje prawdy, na Twoje drogi, tak abyśmy żyli mądrze, żyli przede wszystkim służąc Tobie, a nie sobie samym. Prosimy Cię o to przez Chrystusa. Amen. Zastanawiam się, czy ktoś z Was chodzi na koncerty do Filharmonii, tak? Las rąk widzę. Chodzicie do Filharmonii? Byliście raz w Filharmonii? Wiecie, jak to wygląda? Duża orkiestra, kilkadziesiąt osób. Czasami są bardzo, bardzo duże orkiestry. I słuchajcie, ciekawe jest, ja tą anegdotę przeczytałem gdzieś. Anegdota dlatego, że no wiecie, anegdota to nie jest żart. Anegdota to jest raczej coś, co się odnosi do rzeczywistości, do życia. Słuchajcie, zdarza się, że wiecie, w ostatnich rzędach zazwyczaj siedzą ci muzycy, którzy obsługują takie mniej popularne instrumenty. I jest taka historia właśnie o człowieku, który obsługiwał trzynele. Wiecie, co to są trzynele? Nie wiecie, co to są trzynele? Talerze perkusyjne. Takie dwa duże talerze perkusyjne to są trzynele. I akurat, słuchajcie, w tej symfonii te trzynele należało użyć na samym końcu. Kiedy wszystko narastało, tak, w crescendo, wszystko dochodziło do punktu kulminacyjnego, tak? I słuchajcie, i zdarza się, że tego typu muzycy podczas właśnie takich symfonii, oni po prostu się nudzą i rzeczywiście ten człowiek wydawał się na znudzonego. Wstał więc w pewnym momencie i wyszedł, nie było go pół godziny. I są oczywiście też w środowisku ludzi, którzy ponoć, ja też nie chodzę tak za bardzo do filharmonii, ale w tym środowisku ponoć są w ogóle takie anegdoty, że idzie właśnie taki muzyk sobie do baru w tej filharmonii i liczy cały czas sobie te takty, nie? 92, 2, 3, 4, 93, 2, 3, 4, proszę białe wino, 2, 3, 4... I tak sobie liczy, nie? I rzeczywiście są tam jakiś czas i właśnie ten muzyk obsługujący trzynele wrócił w pewnym momencie tej symfonii. I słuchajcie, jak rzeczywiście ta muzyka narastała, on wstał, wziął głęboki oddech i słuchajcie, tak uderzył te trzynele, że po prostu aż wszystko zadrżało, tak? Ta muzyka po prostu, coś niesamowitego. Efekt był po prostu zachwycający, tak? Za chwilę się wszystko skończyło. Wszyscy bili brawo i wiecie, na końcu też dyrygent wstał, aby podziękować poszczególnym muzykom, którzy się wyróżnili podczas całej symfonii. Wskazywał tam na pierwsze skrzypce i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu wskazał na tego, co uderzył trzynele. Nie? On też wstał, się ukłonił. Wszyscy właśnie z uśmiechem bili mu brawo, bo to, co zrobił, było niesamowite, było piękne. Także słuchajcie, ten człowiek, ten muzyk grający na trzynelach miał swój moment chwały. Czy obyłoby się bez niego? Nie obyłoby się bez niego. Czy grał cały czas? Nie grał cały czas, ale zrobił to, co należało w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, tak? Miał swój moment chwały. I słuchajcie, wydaje mi się, bo chciałbym się odnieść do historii, która została przeczytana jako pierwsza dzisiaj, do historii z Dziejów Apostolskich, 9 rozdziału. To jest historia o pewnym człowieku, który właśnie jest człowiekiem takiej chwili, człowiekiem chwilowej chwały i to jest Ananiasz. Wiecie, że w ogóle cała historia koncentruje się na nawróceniu Saula, tak? Saula, który był pałającym gniewem faryzeuszem młodym, młodym, gorliwym, ultranacjonalistycznym, superortodoksyjnym Żydem, który właśnie stwierdził, że no, trzeba zrobić porządek z tą sektą wyznawców Jezusa. I nie dość, że ten porządek robił w Jerozolimie, to jeszcze poprosił arcykapłana o to, żeby mógł wypisać mu listy polecające do synagog w Damaszku. Damaszek, czyli to są tereny Syrii. I w Damaszku też miał właśnie w synagogach wywierać wpływ. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że oczywiście faryzeusze nie mieli żadnej mocy państwowej, tak? Nie mieli żadnej władzy od Rzymian, żeby cokolwiek robić jakby w społeczeństwie, żeby kogokolwiek karać czy kogokolwiek napominać. On po prostu był takim wysłannikiem do synagogi, tak? On mógł się tylko zająć Żydami, którzy o zgrozo poszli za Jezusem, tak? Którzy byli w synagodze, a o zgrozo poszli za Jezusem. Także słuchajcie, Saul się oczywiście podczas tej drogi nawraca i zaraz o tym będę opowiadał, ale Ananiasz jest tutaj bardzo ciekawą postacią, ponieważ on jest takim, można powiedzieć, cichym bohaterem wiary. I to jest tytuł tego kazania właśnie. Cichy bohater wiary. Cichy bohater wiary to jest Ananiasz. On wyszedł na spotkanie Saula. Słuchajcie, poza Dziejami Apostolskimi, rozdziałem 9 i 22, nigdzie indziej nie znajdujemy tej postaci. Tak? Tylko w tych dwóch miejscach. Tak naprawdę teraz w tym opisie w 9 rozdziale czytamy o nim. I później, kiedy Paweł już, tak, Saul, który otrzymał imię Paweł, opowiada jakby to, co się kiedyś wydarzyło na drodze do Damaszku, on znowu wspomina imię Ananiasza. I to są tylko te dwa fragmenty w całym Piśmie Świętym, gdzie odnajdujemy tą postać. Nigdzie więcej o nim nie słyszymy, nigdzie nie czytamy. Można powiedzieć, marginalna postać. Nie wiemy nawet, jak stał się uczniem Chrystusa. Wiemy, że był Żydem, wiemy, że należał do tej synagogi w Damaszku. Nie wiemy jednak, gdzie się kształcił, jak się kształcił. Natomiast wiemy, bo widzimy, tak, z tego świadectwa tutaj, z tej opowieści widzimy, że był gotowy, by słuchać głosu Jezusa. Był gotowy, by słuchać głosu Jezusa i był przygotowany. Był gotowy, tak, we własnym nastawieniu był gotowy, by spełnić swoje powołanie, nawet jeśli to by oznaczało duże niebezpieczeństwo. Zobaczcie, poszedł i zrobił to, co mu nakazano. To, co Bóg mu nakazał w widzeniu. Poszedł do kogo? Poszedł, słuchajcie, do wroga. Przecież on mówi Bogu, no ale Panie, Saul jest tym, który prześladuje Twój Kościół, Twój lud, Twoich wiernych. Nie? Ja myślę, że chrześcijanie w Damaszku, ci z synagogi, żyli w strachu. Ale Ananiasz, będąc powołany przez Boga, wstał, ubrał się, poszedł i zrobił to nie z przekorą, zrobił to nie na siłę, ale zobaczcie, zrobił to z miłością, łaską i mądrością. Zobaczcie, kiedy przyszedł do Saula, nie powiedział, o ty. On powiedział, bracie Saulu. Zobaczcie, był jak grający właśnie na trzynelach muzyk, który wykonał należytą rzecz w odpowiednim czasie. Poniekąd w ogóle zadziwiające jest, że w Damaszku pozostali jacykolwiek wyznawcy Jezusa w czasie, kiedy Saul właśnie do tego Damaszku docierał. No bo też zresztą Ananiasz w tej swojej rozmowie z Jezusem, w tym widzeniu, mówi przecież, że wiedzą, że słyszeli, że Saul zmierza w ich kierunku z listami od arcykapłana, by wywierać na nich wielkie naciski, tak? Aby wywierać na nich, można powiedzieć, gdzieś jakieś wewnętrzne, tak, kościelne naciski, bo no, oni przecież byli winni głoszenia nowej herezji o Jezusie. Także Ananiasz i inni chrześcijanie byli przerażeni tym, co się mogło z nimi stać. Chciałbym wam przypomnieć, że jak odwrócimy kartki dwa rozdziały wcześniej, do rozdziału 7 i 8, to widzimy, co, do czego doprowadził Saul. Saul doprowadził do tego, że Żydzi z synagogi się wzburzyli i co zrobili? Ukamienowali Szczepana. Tam Saul stał niczym zwycięzca, niczym święty Jerzy na głowie smoka. No tutaj przesadzam oczywiście w odwrotności, tak? To nie był prawy człowiek wtedy, ale to on stał dumnie jako jeden z przywódców, prowodyrów tego całego, można powiedzieć, zabójstwa, morderstwa. Także wszelkie, słuchajcie, wszelkie przesłanki powinny skłonić chrześcijan w Damaszku ku temu, żeby zbierać, jak to się mówi, nogi za pas, tak? I uciekać w góry, nie? Tym bardziej, że w Ewangeliach też wiemy, że Jezus zapowiada, że kiedy coś przyjdzie złego na Jerozolimę, żeby uciekać w góry, tak? Żeby tutaj w tym mieście nie zostawać. Także Ananiasz i inni chrześcijanie myślę, że naprawdę byli przerażeni tym, co się mogło wydarzyć. Ale słuchajcie, właśnie to jest zadziwiające i to jest taka pierwsza mocna lekcja, myślę, z tego fragmentu, że Bóg daje swoim wiernym, tak, którzy wbrew strachowi, którzy wbrew stresowi, która dana sytuacja może wywołać, jednak w wierze wykonują to, do czego są powołani, do czego są wezwani przez Boga. Zobaczcie, Bóg dał Ananiaszowi moment chwały, Bóg dał Ananiaszowi moment chwały pośród trwogi. I tak to zazwyczaj się dzieje. Zobaczcie, chwała w naszym chrześcijańskim życiu objawia się często pośród naszej trwogi, naszej bojaźni, ale to nie może być bojaźń i trwoga, które nas paraliżują do tego, że nie robimy nic. To raczej, kiedy w bojaźni i trwodze jesteśmy, a mimo wszystko zdajemy się na Jezusa i czynimy rzeczy, to wtedy właśnie Bóg darzy nas chwałą pośród takich trudnych sytuacji. Także chwała objawia się pośród naszej trwogi i stresu, gdy robimy rzeczy z wiarą, a nie wtedy, kiedy nie robimy nic, tak? Oczywiście w tym kontekście, słuchajcie, warto trochę opowiedzieć o nawróceniu samego Saula, bo to też jest ważne w tym fragmencie. Wiem, że to zazwyczaj wychodzi na plan pierwszy, nawet ja bym powiedział. Jak już wspomniałem, Saul pierwszy raz się pojawia w kontekście ukamienowania Szczepana. Jest nadzwyczaj religijnym, młodym faryzeuszem, który, i to też dowiadujemy się z historii o Szczepanie, wiecie, czego najbardziej nienawidzili Żydzi, którzy prześladowali Żydów chrześcijan, tak? Tych, którzy się nawrócili na wiarę w Jezusa, można powiedzieć. Oni najbardziej zarzucali im, że występują przeciwko świątyni jerozolimskiej, że występują przeciwko zakonowi, czyli Torze, czyli prawu mojżeszowemu. Także według Saula właśnie tego typu rzeczy były bluźnierstwem przeciwko Bogu. On wierzył, że kiedy jedzie do Damaszku, jedzie ścigać tych, którzy występują przeciwko świątyni w Jerozolimie i występują przeciwko prawu mojżeszowemu, tym dwóm tożsamościowym rzeczom, tak, w żydostwie. Możliwe, że kiedy niektórzy komentatorzy nawet zaproponowali, że kiedy Saul jechał do Damaszku, droga była dosyć daleka. Możliwe, że słuchajcie, on w tym czasie, Żydzi to byli ludzie, którzy w tamtym czasie dużo kontemplowali, dużo medytowali, dużo się modlili do Boga. I myślę, że ktoś taki jak Saul mógł równie dobrze mieć przed oczyma wizję Bożej chwały z początku proroctwa Ezechiela, wiecie, gdzie pojawiają się cheruby, pojawia się tron Boży na tych cherubach, pojawia się rydwan Boży, tak, na którym jest umieszczony ten tron. Jahwe porusza się w swojej chwale, tak, na rydwanie, który jest obsługiwany, można powiedzieć, czy ciągnięty przez cheruby. Także coś takiego Saulowi mogło przyświecać. Wierzył, że robi wszystko ze względu na chwałę Bożą. Wszystko, tak? Właśnie wierzył, że kiedy idzie teraz gnębić tych heretyków, wyznawców Jezusa, to jakby wspiera wspiera Boga, wojownika, który na swoim rydwanie, rydwanie pełnym chwały, otoczonym cherubami, właśnie on wspiera takiego Boga, który idzie rozgromić swoich wrogów. Ale ciekawe jest to, że słuchajcie, człowiek, który tak bardzo rozmyślał prawdopodobnie o chwale Bożej, który miał wizję, pewne wizje Bożej chwały, sam, słuchajcie, został przez chwałę powalony na ziemię. Sam został przez chwałę powalony na ziemię. Wiemy z pewnych fragmentów w Nowym Testamencie, że Jezus jest wcieleniem chwały Bożej, jest tą szekiną, tym obłokiem, tak, który towarzyszył ludowi Bożemu w wędrówce przez pustynię. Chociażby początek Ewangelii Jana o tym mówi. Wszyscy podróżujący z Saulem widzieli światłość, tak? Widzieli światłość Bożej chwały. Czytamy o tym właśnie w Dziejach Apostolskich 22:9. Ale tylko sam Saul ujrzał ucieleśnienie Jezusa, można powiedzieć. Pośród tego światła, pośród tego blasku, tej jasności ujrzał ucieleśnienie Bożej chwały. Zobaczcie, nie? To jest pewna ironia. Myślał, że idzie z Bożą chwałą po to, by gnębić wyznawców Jezusa. Spotkał go Jezus właśnie, ucieleśnienie Bożej chwały i ta chwała go powaliła. Ja myślę, że Saul w tym momencie musiał być naprawdę w nie lada szoku. Ten Bóg, którego czcił, wywyższył Jezusa, którego on uważał za zmarłego przywódcę nowej sekty żydowskiej. A on, pobożny faryzeusz, okazał się wrogiem samego Boga. On, pobożny faryzeusz, okazał się wrogiem samego Boga. I co Jezus powiedział? Słuchaj, mam ci za złe, Saulu, że prześladujesz moich ludzi. Tak powiedział do niego Jezus. Pamiętacie tą historię jeszcze? Słuchaliście uważnie? No mam ci za złe, że jest tam grono moich wyznawców i ty ich prześladujesz. To Jezus powiedział? No nie. Jezus powiedział: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? To jest kolejna ważna rzecz w tym fragmencie. Zobaczcie, Bóg do końca utożsamia się ze swoimi sługami. I znamy to ze Starego Testamentu, słuchajcie. W Księdze Wyjścia w 18 rozdziale widzimy, że Bóg utożsamia się z przywódcami ludu, z Mojżeszem, z Jozuem, tak? Bóg jest ze swoimi sługami. W pierwszej księdze Samuela 8:7 Samuel jest zdenerwowany całą sytuacją. Przyszli do niego ludzie i mówią do niego: słuchaj, obwołaj nam, tak? Wybierz nam króla. On mówi, że Jahwe jest królem, nie? Oni chcą króla takiego jak inne narody. Więc Bóg mówi: usłuchaj ich, ponieważ to nie przeciwko tobie występują, ale przeciwko mnie. Znowu ta sama sytuacja. Nie? My się czasami bardzo tak utożsamiamy z pewnymi rzeczami, nawet porażkami, ale pamiętajmy, że te rzeczy dotykają nie tylko nas, to są rzeczy przeciwko Bogu. W Łukasza 10 rozdziale czytamy, że Jezus utożsamia się ze swoimi sługami. 10:16. Kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mówi do apostołów, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Jest jeszcze jeden fragment w Ewangelii Mateusza. Pamiętacie sąd, który Jezus odbywa nad ludźmi? Jest taki ciekawy opis sądu w Mateusza, kiedy przychodzi syn człowieczy, kiedy przychodzi z powrotem Jezus, rozsądza i mówi: jednym stańcie po mojej prawicy, a drugim mówi: stańcie po mojej lewicy, wy pójdziecie w ogień, tak? I co się dzieje? Mówi: panie, ale czemu? Ponieważ mnie nie przyodzialiście, ponieważ mnie nie nakarmiliście, ponieważ nie odwiedziliście mnie w więzieniu. Mówi: no jak to? Przecież no, ciebie nawet tutaj nie było, nie? Już parafrazując tę opowieść. On mówi: jeśli nie uczyniliście tych rzeczy jednym z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście tego mnie. Więc zobaczcie, Jezus, Bóg utożsamia się ze swoimi sługami. Czy to są przywódcy ludów, można dzisiaj powiedzieć, przekładając to, pastorzy, czy wierni słudzy, tak, w Bożym ludzie. Saul prześladując wyznawców Jezusa, sługi Jezusa, tak naprawdę krzywdził samego Jezusa. Słuchajcie, możemy być pewni, że z nami jest tak samo dzisiaj. Jeśli my coś robimy, za każdym razem cokolwiek robimy sługom Bożym, robimy samemu Chrystusowi, samemu Bogu. Myślę właśnie, że w oparciu o te różne fragmenty, które wam wymieniłem, można dojść do takiej konkluzji, że jeśli coś robimy, robimy to przeciwko Chrystusowi. Słuchajcie, ja wiem, że my jesteśmy porządnymi ludźmi. Nie zabijamy braci, nie wbijamy im noży w plecy, tak w rzeczywisty sposób i tak dalej. Ale ja wam powiem, wydaje mi się i widziałem różne i często to w reformowanych kościołach jest niestety spotykane, że tak jak innych grzechów, tak, nie czcimy obrazów, zazwyczaj w reformowanych kościołach nie ma obrazów i tak dalej, ale wiecie, ale po prostu gdzieś tam na tapetę bierzemy naszego brata, naszą siostrę, naszego pastora i tak dalej i jedziemy równo, jak po łysej kobyle, jak to się mówi. I słuchajcie, to jest dla nas przestroga naprawdę, że robiąc te rzeczy, łamiąc to przykazanie właśnie o składaniu jakiegoś świadectwa odnośnie innych ludzi, robimy to Chrystusowi tak naprawdę. Robimy to naszemu Panu, nie? On się utożsamia ze swoimi sługami, więc baczmy, co robimy innym chrześcijanom, co robimy sługom Bożym w naszym życiu. Ciekawe jest też to, słuchajcie, wracając do samego Saula i do jego nawrócenia, czytamy w 22 rozdziale w 6 wersecie, że Saul oślepnął w środku dnia, tam jest dokładnie podane to, że właśnie w Grece, że oślepnął w południe. I ciekawa jest rzecz, że jak tutaj wskazują niektórzy, że to, co się stało z Saulem, słuchajcie, to jest przekleństwo przymierza. Saul myślał, że jest pobożnym Żydem, pobożnym Izraelitą, a tak naprawdę był tym, który sprzeciwiał się Bożemu przymierzu. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, jest przestrogą, tak? Zapowiedzią kary, którą Bóg ześle dla tych spośród jego ludu, którzy łamią posłuszeństwo Jemu, łamią jego przymierze. Zobaczcie, powtórzonego prawa, 5 Mojżeszowa, 28, od 28. Pan porazi cię obłędem i ślepotą i przytępieniem umysłu. Także w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności. I nie będzie ci się wiodło na twoich drogach i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Saul oślepnął dokładnie w południe. To jest ważne. Ostatni król Judy. Kto był ostatnim królem Judy? Ktoś pamięta przed deportacją, do ostateczną deportacją do Babilonu? Był Sedekiasz. I wiecie, co zrobili Babilończycy Sedekiaszowi? Najpierw na jego oczach zabili jego dzieci, jego synów, a potem właśnie w środku dnia wyłupili mu oczy, tak? Także to była ostatnia rzecz, którą, że tak powiem, zarejestrowały jego aparaty do filmowania rzeczywistości, tak? Najpierw zabili jego dzieci, później wyłupili mu oczy. Według słów Izajasza, porzucając wierność Bogu, lud Boży stał się ślepy. Izajasz o tym mówi w 59, przepraszam, rozdziale, w wersecie 10. Przeczytam wam jeszcze to. 59:10. Wymacujemy ściany jak ślepi. To jest właśnie świadectwo samego Izraela. Wymacujemy ściany jak ślepi. Chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu. Potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Także ten temat ślepoty, słuchajcie, ślepoty w środku dnia, to jest temat właśnie związany z karą za nieposłuszeństwo Bogu, nieposłuszeństwo Bożemu przymierzu, nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Ciekawe jest też to, że w Dziejach Apostolskich nie tylko Saul staje się ślepy, jest jeszcze inny człowiek, też Żyd, który staje się ślepy. Nie wiem, czy lubicie czytać Dzieje Apostolskie. Wiem, że niektórzy, to jest taka księga mniej znana. Tutaj mamy tak, myślimy, że mamy takie porządne teologiczne mięcho, kiedy sięgniemy do Rzymian, do Kolosan, do Efezjan. Nie, ale naprawdę ciekawe rzeczy wynikają, jak porównamy Dzieje Apostolskie z naukami Starego Testamentu, ciekawe rzeczy tam wynikają. Słuchajcie, był drugi człowiek, który też oślepnął, i to jest 13 rozdział Dziejów. To był też Żyd na Cyprze imieniem Bar-Jezus. Był fałszywym prorokiem, on też oślepnął. I zaraz szukał kogoś, kto by mógł go poprowadzić za rękę. I tak Saul mu powiedział, że do pewnego czasu będziesz ślepy właśnie za to, co robiłeś. Zobaczcie, dwie osoby, nie? Dwie osoby ślepną. Saul ślepnie, ślepnie Bar-Jezus. Także Saul popadł w ciemność, wydaje się, że właśnie z powodu niewierności Bogu. Z powodu niewierności Bogu pogrążył się w ciemności. Już wiemy, to Szczepan ogłosił, że ci, którzy właśnie nastają na Jezusa, na Jego wyznawców, to są ludzie niewierni Bogu. Tak? Bóg objawił swoją chwałę. Dzień Jahwe nadszedł, Jezus przyszedł jako wysłannik Boga, a swoi go nie przyjęli, swoi go nie rozpoznali, swoi go zabili, tak? Zamordowali, można powiedzieć. Także Saul popadł z tego powodu w ciemność, że przeciwko Jezusowi podniósł swoją rękę. Rozciąga się teraz nad nim przekleństwo przymierza, pogrążył się w ciemności. I wydaje mi się, że ta ciemność, słuchajcie, nawiązuje też metaforycznie do śmierci. Zauważcie, że ślepota Saula trwała 3 dni. Co robił pośród tych 3 dni? Czytamy w 9 rozdziale wersety 9 i 11, że Saul nic nie jadł. Tak? Zobaczcie, 9. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A co robił? O to właśnie się modli. Saul przez 3 dni się modli. Kto inny przez 3 dni w ciemnościach się modlił? Znamy Biblię? Sorry, was trochę tak próbuję pociągnąć. Jonasz, słuchajcie, Jonasz w brzuchu ryby. Tak? W grobie, można powiedzieć, bo Jezus mówi, że na cud Jonasza, tak? Wiecie, znak Jonasza, tak? Tak jak jest w tej pieśni. Jonasz modlił się przez 3 dni w brzuchu ryby. Jezus mówi, że on też będzie w brzuchu ziemi, można powiedzieć, przez 3 dni, tak? Jezus się, wiemy, że modlił nieustannie. Także przypominają się tutaj w przypadku Saula, słuchajcie, 3 dni grobu przed zmartwychwstaniem Pawła. Dlatego możemy się domyślać już nawet teraz, że Saul zmartwychwstanie do nowego życia, które jest życiem już powołania dla Chrystusa. Życiem powołania dla Chrystusa. Już 4 werset w tym rozdziale nam na to wskazuje. Zobaczcie. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, 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 Saulu. Znowu, gdybyśmy znali trochę lepiej całą Biblię, gdybyśmy pamiętali Stary Testament, wiemy, że jak Bóg woła na kogoś 2-krotnie, to jest zawsze powołanie. Kiedy Mojżesz stał przed gorącym krzewem, kiedy Bóg na niego zawołał: Mojżeszu, Mojżeszu, kiedy mały Samuel u boku Helego kształcił się w świątyni, Bóg na niego 2-krotnie zawołał w tej świątyni i teraz na Saula woła, tak? Saulu, Saulu. To jest, słuchajcie, już to jest powołanie. Kiedy Bóg w jakiś sposób nas woła, On nas woła, żeby nas powołać do czegoś. Żeby nas powołać do czegoś. I każdy z tych mężów, słuchajcie, odpowiedział: oto jestem. Nie czytamy tych słów odnośnie Saula. Saul nie odpowiedział: oto jestem jeszcze, bo jeszcze musiał umrzeć najpierw, żeby później zmartwychwstać. Metaforycznie oczywiście. Ale jego stare życie musiało umrzeć, żeby mógł nowy Paweł się odrodzić. Tak? Natomiast wiemy, że Bóg mówi do Ananiasza, Bóg woła Ananiasza i on mówi: oto jestem. Nie? Zostaje powołany, by stać się sługą Bożym. Także słuchajcie, Saul staje się nowym Mojżeszem, nowym Samuelem, można powiedzieć też nowym Szczepanem, tego, który zabił. Przez Szczepana rozprzestrzeniało się Słowo Boże na całą Jerozolimę i dalej. Natomiast przez Saula Słowo Boże rozprzestrzeni się na cały świat, można powiedzieć, do wszystkich pogan, do królów i do Żydów. Także ze ślepca, który musiał być wprowadzony, stał się tym, który teraz widzi, widzi światłość, widzi chwałę Chrystusa. To jest ta światłość, o której później pisze chyba w liście do Koryntian, że to jest światłość, która oświeca nasze serca. I teraz z tą światłością idzie do ludzi, by ich prowadzić, by prowadzić innych. Był ślepy, teraz prowadzi innych ku światłości. Tak jest Boże powołanie, słuchajcie. Zawsze odmienia człowieka do czegoś nowego, do konkretnego zadania. Ja to już wam powtarzałem niejednokrotnie, ale my nie jesteśmy powołani po to, żeby tu się wygodnie rozsiąść w tym małym kościółku, w tej sali, żeby tu nam było przyjemnie. Jest nam przyjemnie i to jest super. I dziękujemy za to Bogu, że możemy być tu dzisiaj, że możemy później mieć wspólny obiad, tak? Zawsze w drugą niedzielę miesiąca. To jest fajne. Ale kiedy Bóg nas powołuje, to tak jak Mojżesza, to tak jak Samuela, to tak jak innych. Po coś. Oto jestem. Po to, żebyśmy zanieśli Jego imię do ludzi, do których nas posyła. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Ananiasza, bohatera naszej chwili, tego, co gra na trzynelach, tak? W ostatnich, można powiedzieć, taktach symfonii. Zauważcie, że w Dziejach Apostolskich był jeszcze wcześniej inny Ananiasz, Ananiasz i Safira, też wierzący ludzie, też Żydzi, wyznawcy Jezusa. On nie za bardzo wziął sobie do serca Boże Słowo, Boże powołanie, i dlatego upadł, można powiedzieć, upadł zupełnie wraz ze swoją żoną. Ten drugi Ananiasz jest pełen obaw, jest pełen strachu, jest pełen bojaźni, można powiedzieć, co może się stać. W wizji przypomina Bogu, że Saul jest tym człowiekiem, który prześladował chrześcijan w Jerozolimie i zamierza zrobić to samo w Damaszku. Jednak Jezus, Pan, mówi mu, że Saul jest wybranym narzędziem, aby Królestwo Boże trafiło właśnie do pogan, do królów i do Żydów. Aż trudno uwierzyć, słuchajcie, że nieprzejednany, fanatyczny, ultranacjonalistyczny, ekstremalnie ortodoksyjny Żyd miał iść do pogan. Nie? Drugi Jonasz, dokładnie drugi Jonasz. Jonasz nie chciał iść do pogan. Jonasz nienawidził pogan. Jonasz nienawidził Asyryjczyków, a Bóg go tam posłał. I tak samo Saula. I powiedzcie mi, że Bóg nie ma poczucia humoru. Kto jak to? Kogo wy byście wybrali, żeby posłać do jakiegoś zadania? Na pewno nie jakiegoś ultranacjonalizmu. Nie wiem, kogo byście wybrali, powiedzcie, że tak pociągnę za te sznurki. Kogo byście wybrali, żeby posłać, nie wiem, do obozu uchodźców, żeby im zwiastował Ewangelię? Kogoś z ONR-u? Wiecie, tego typu człowiekiem był Saul. To jest ten kontrast, tak? Ultranacjonalista, ekstremalnie ortodoksyjny Żyd. Bóg ma poczucie humoru. On takiego człowieka kruszy, takiego człowieka zmienia taki człowiek staje się jego najlepszym sługą. Także w tym tekście jest zresztą jeszcze więcej ironii. Zobaczcie, Saul, który jechał po to, by odszukać Żydów, teraz sam musi być odszukany przez wierzącego Żyda, przez Ananiasza. Wszystkim wierzącym na pewno trudno byłoby uwierzyć, że ktoś taki jak Saul został powołany, ale Ananiasz, i to jest naprawdę bohater wiary dzisiejszego urywka, Ananiasz uwierzył. Wszystkim po ludzku rzecz mówiąc, trudno by było uwierzyć w coś takiego, ale Ananiasz uwierzył. Umarł tak naprawdę. Zobaczcie, żeby wykonać to jedno zadanie, żeby uderzyć dobrze w te trzynele na końcu symfonii, umarł dla własnego strachu i własnych uprzedzeń. Nie? Pomimo tych rzeczy poszedł do Saula i przywitał go, tak jak mówiłem, z miłością, z braterską miłością. Przywitał go jak brata, bracie Saulu. I stał się bohaterem wiary. I zobaczcie, mówi o tym, wydaje nam się, o, my wszyscy byśmy to zrobili, my wszyscy byśmy na pewno wstali, poszli i tak dalej. Myślę, że nie. Myślę, że Biblia też w swojej mądrości pokazuje nam, że my, czasami nas strach po prostu paraliżuje w naszym życiu. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Przypomnijcie sobie historię szpiegów, którzy zostali wysłani do Ziemi Obiecanej. Co się stało? zobaczcie, przed chwilą, przez cały czas od wyjścia z Egiptu widzieli wielkie cuda Boże. Bóg rozgramiał kolejnych wrogów przed nimi. Weszli do ziemi obiecanej jako szpiedzy. Przyszli, jaki raport złożyli? Nie damy rady. Oni są za silni. Oni są za mocni. To są olbrzymy. To są tacy rośli ludzie. Więksi od Sebastiana. Szersi. Bardziej wysportowani. Nie, oni nas pokonają. Nie? Marudzili. Można powiedzieć, szemrali przeciwko Bogu. Nie uwierzyli. I co? I przez to odpadli. Oni zginęli na pustyni, nie weszli do ziemi obiecanej. Ananiasz, pomimo takich zagrożeń, pomimo strachu, pomimo, można powiedzieć, dyskomfortu i stresu w dzisiejszych kategoriach, stał się bohaterem wiary, tak? Dlatego, że zrobił to, że wstał i poszedł. Także słuchajcie, kończąc już, zmierzamy ku końcowi. Nie wiem, jak to jest z wami. Nie wiem, czy marzycie o tym, by być takim Ananiaszem, bohaterem chwili. Wydaje mi się, że pewnie, gdybym was zapytał, czy marzycie o tym, który instrument, jaki instrument byście chcieli grać w orkiestrze, to pewnie wszyscy by z was odpowiedzieli pierwsze skrzypce. Drugie skrzypce. No dobra, jeśli dopóki nie umrze ta skrzypaczka, która gra pierwsze skrzypce, to ja dobra, będę jeszcze grała te drugie skrzypce, nie? Ale pewnie nikt z was nie chciałby raz uderzyć w trzynele na końcu symfonii, prawda? Pewnie każdy z was, więc jeśli się was zapytam, kim chcielibyście być? Apostołem Pawłem czy Ananiaszem? Którym bohaterem chcielibyście być? Pewnie Pawłem, nie? Wszyscy byście chcieli, żeby przez was się nawracały tłumy. I myślę, że to dobrze, bo potrzebujemy bohaterów, potrzebujemy pozytywnych postaci w naszym życiu, żeby one nas zachęcały, żeby były ku pokrzepieniu naszych serc, jak to się mówi. Ale jeśli chcecie być apostołami Pawłami, pamiętajcie, z czym to się wiąże, bo Bóg też o tym mówi tutaj w 9 rozdziale listu, 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zobaczcie, co on mówi. 9:16. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Słuchajcie, tak jest życie. Nie łudźmy się. Jeśli chcesz osiągnąć wiele dla Królestwa Bożego, jeśli chcesz osiągnąć wiele w życiu, to się wiąże z wielkim cierpieniem, z większym cierpieniem. Jeśli chcesz grać pierwsze skrzypce, to będziesz więcej cierpiał, niż jeśli chcesz być, jak to się mówi, operatorem trzyneli, tak? I tak zawsze jest, słuchajcie, tak działa życie, tak działa ten świat, ponieważ to jest Boży świat i Bóg mówi, że tak to działa. Jeśli chcesz grać pierwsze skrzypce w życiu, to będziesz musiał umierać. Będziesz musiał umierać wiele razy. Paweł, apostoł Paweł, czytajcie jego listy. Zobaczcie, ile on musiał wycierpieć, ile on musiał razy umrzeć, można powiedzieć w cudzysłowie, czy już być na skraju śmierci, żeby służyć Bogu. Pamiętacie 2 Koryntian 4, 8-11? Codziennie jesteśmy zabijani dla imienia Chrystusowego. Później rozdziały 11 i 12 mówią o tym, ile razy z nim się statek rozbił, ile razy dostał cięgi baty od pogan i od Rzymian i od Żydów, ile razy cierpiał głód, niedostatek. Tak? To wszystko, żeby chwała Chrystusa mogła wzrastać. I tak samo jest z nami, słuchajcie, w każdej dziedzinie życia. Jeśli chcesz być najlepszym sportowcem, chcesz być najlepszym muzykiem, najlepszym naukowcem, to się wiąże z cierpieniami. Chcesz być najlepszym naukowcem, to prawdopodobnie skończy się z tym, że będziesz miał kręgosłup za jakiś czas i oczy zepsute, dlatego że no to jest ta postawa, tak? Przy biurku, książki i tak dalej. Jeśli chcesz być sportowcem, twoje ciało, twój organizm będzie bardzo mocno wyeksploatowany wielokrotnie. Chcesz być muzykiem, może się nabawisz zapalenia ścięgien. Ja pamiętam mój nauczyciel grający na kontrabasie, kiedy ja do niego jeździłem jeszcze w liceum, żeby się uczyć trochę basówki od niego. Miał dwukrotnie, to są bardzo poważne choroby, zapalenie ścięgien. Słuchajcie, to się płacze po nocach, dostaje się mocne zastrzyki na to. Jeśli chcecie mieć taką chwałę, no to się wiąże z wieloma cierpieniami. Taki Ananiasz, można powiedzieć, miał może trochę łatwiej. Musiał umrzeć w jednym momencie dla swojego strachu i przedzeń. Oczywiście ja trochę to przerysowuję, ale widzicie kontrast. Chcesz być Pawłem, chcesz być Ananiaszem, tak? Można być takim cichym bohaterem jednej chwili, to nie jest złe. Ale Paweł, pamiętajmy, musiał umierać codziennie, więc kim wolałbyś być? I ta dzisiejsza opowieść, słuchajcie, ma zastosowanie dla nas wszystkich. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w imię Jezusa. I zazwyczaj, kiedy myślimy o chrzcie, myślimy o chrzcie jako rycie włączenia, że chrzest nas włącza do społeczności, w której jest bezpiecznie, to jest nasza twierdza, nasza przystań pośrodku szalejącego morza i tak dalej. Rzeczywiście tak jest z jednej strony, bo chrzest jest włączeniem w bezpieczną twierdzę, Bóg jest skałą, jest twierdzą, jest ochroną. Ale z drugiej strony, wiecie co, chrzest to jest nie tylko to, chrzest to jest coś więcej, bo chrzest to jest włączenie do armii. Chrzest to jest włączenie do armii. Chrzest przyobleka nas w Chrystusa, w którym jesteśmy bezpieczni, ale Chrystus, słuchajcie, jest wojownikiem. Chrystus jest tym, który zabiera nas w niebezpieczne rejony. Chrystus, jak czytamy w Apokalipsie świętego Jana, jest tym, który idzie i podbija narody swoim słowem. To jest to żywe słowo, które jedzie na koniu, z którego ust wychodzi miecz obosieczny, miecz Bożego Słowa, i on w ten sposób podbija narody. Widać to właśnie pod koniec Apokalipsy Jana. Także kiedy Ananiasz, i o tym czytamy w 22 rozdziale Dziejów, kiedy Ananiasz ochrzcił Pawła, ochrzcił go po to, by go oddelegować na misję, aby go posłać na wojnę. I tak jest też z nami. Nie? Chrzest nadaje nam imię Chrystusa, jesteśmy w nim bezpieczni, ale słuchajcie, jesteśmy teraz w armii Chrystusa. I oczywiście my nie walczymy tak jak armię tego świata. Walczymy słowem, walczymy odpowiednią postawą, zachowaniem, świadectwem naszego życia. Chrzest po prostu jest dla nas znakiem powołania, by imię Chrystusa, który jest teraz na nas, zanieść wszystkim ludziom na całym świecie. Jesteśmy powołani po to, by być wysłani do ludzi, aby widzieli na naszym czole, na naszej ręce i na naszych nogach imię Chrystusa. Tak jak w Starym Testamencie mieli sobie torę przywiązać do czoła, do ręki i do nogi. Tak? Zobaczcie, myśli, czyny i sposób chodzenia. To wszystko świadczy o tym. To jest nasza broń. My w ten sposób podbijamy świat. My w ten sposób podbijamy narody. W ten sposób niesiemy im Chrystusa innym. I mężowie wiary w takim kontekście, kiedy są ochrzczeni, odpowiadają: oto jestem, Panie, poślij mnie. I jak to powiedział, już naprawdę ostatnie dwa zdania, jak to powiedział Dietrich Bonhoeffer, kiedy Bóg kogoś powołuje, to każe mu przyjść i umrzeć. Tak było z Ananiaszem, tak było z Saulem i tak jest z nami. Bóg nas powołuje po to, żebyśmy przyszli i umarli dla Niego. Dlaczego możemy umrzeć? Dlatego, że wierzymy. Dzisiaj jest trzecia niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Wierzymy w Zmartwychwstanie. Wierzymy, że Bóg wzbudza nas do nowego życia, ciągle do nowego życia, a też ostatecznie wzbudzi nas do nowego życia w chwale. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy Tobie dzisiaj za przykład Ananiasza i za świadectwo jego wiary. Prosimy Cię, byśmy też my, pomimo naszych obaw, lęków, pomimo naszych różnych rozterek, potrafili czynić rzeczy z wiary, wbrew tym naszym wewnętrznym obawom. Abyśmy okazali się ludźmi wiary, ludźmi czynu, którzy są Twoimi sługami w tym świecie, którzy zwiastują Twoje imię, którzy pokazują całemu światu Twoje imię, jak ono przemienia nas z chwały w chwałę. Amen. Amen.